Mówi Paryż, Radio France International. Jest piątek, 5 maja, minęła godzina 18. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Polski rząd ma dwóch nowych wicepremierów w osobach Andrzeja Lepera z Samoobrony i Romana Giertycha z Ligi Polskich Rodzin. Po klęsce w wyborach regionalnych premier Tony Blair wprowadza istotne przesunięcia w swoim rządzie. W Timorze Wschodnim trwa eksodus ludności uchodzącej przed zbuntowanymi żołnierzami. Ehud Olmert rozmawiał z królem Jordanii oraz z przywódcą Palestyńczyków. Zaplanowano dwustronne spotkania po wizycie Olmerta w Waszyngtonie. Papież Benedykt XVI rozmawiał z przewodniczącym Komisji Europejskiej na temat przyszłości Europy. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Charlotte. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania popołudniowego wydania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, postscriptum Stefana Rigera, eurekę Piotra Rosochowicza oraz magazyn literacki Sylwii Gibbs. A oto wiadomości, które dzisiaj zaczynamy od informacji z Polski. Liga Polskich Rodzin i Samoobrona weszły oficjalnie w skład nowego rządu polskiego, dzięki czemu uzyskał on większość w parlamencie. Będzie dysponował 240 głosami. Premier Marcinkiewicz stwierdził, że przy tej większości będzie można przyspieszyć wdrażanie programu rządu i wprowadzić zmiany zapisane w programie Solidarne Państwo. Zmiany te społeczeństwo polskie ma odczuć jeszcze w tym roku. Zgodnie z jego założeniami rząd przyjął 5 priorytetów. Są to naprawa państwa, przywrócenie administracji charakteru służby, wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, solidarna polityka państwa wobec rodziny, solidarna polityka gospodarcza i polityka wobec wsi i rolnictwa. Ponadto Andrzej Leper mianowany został wicepremierem i ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, a Roman Giertych również wicepremierem i ministrem edukacji narodowej. Słuchacie Państwo Paryża RFI. Do wprowadzenia zmian do swego rządu po porażce w wyborach samorządowych Partii Pracy został zmuszony premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. Przypomnijmy, że rządząca partia straciła ponad 250 mandatów i kontrolę w 18 miastach. Pozycję rządu w oczach wyborców mogą uratować już tylko zmiany na kluczowych stanowiskach. I tak były premier spraw wewnętrznych Charles Clarke zdecydował się opuścić rząd i nie przyjąć propozycji pełnienia innych funkcji ministerialnych, które pod jego adresem wystosował premier. Clarke, wierny i lojalny sprzymierzeniec Blaira, był jednym z głównych twórców obowiązującej obecnie surowej ustawy antyterrorystycznej. Jego upadek został bezpośrednio spowodowany aferą, w której kilkuset więźniów pochodzących z innych państw po odbyciu kary więzienia w Wielkiej Brytanii czekało na wydalenie z kraju. Więzienna administracja zapomniała o nich, co pozwoliło im bezkarnie wymknąć się spod kontroli i pozostać w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie organa ścigania poddawane są ostatnio żywej krytyce. Zaledwie 6% skarg o gwałt kończy się aresztowaniem sprawców, a głośne zbrodnie, o których szeroko mówią media, często są popełniane przez przestępców, którzy znaleźli się na wolności w wyniku zwolnienia warunkowego. Na miejsce Clarka ministrem spraw wewnętrznych mianowany został John Wright, były minister obrony. Jego tekę przejął Des Brown, szkocki adwokat od 2001 roku, sekretarz stanu do sprawu skarbu państwa. John Prescott nadal pełnić będzie funkcję wicepremiera. Nowym szefem dyplomacji została Margaret Beckett. Była minister środowiska, a były minister spraw zagranicznych Jack Straw został ministrem do spraw kontaktów z Izbą Gmin. Zastępuje on Jeffa Huna, który został przeniesiony na stanowisko ministra spraw europejskich. Nowe stanowisko utworzone w wyniku rozdziału kompetencji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Około 100 tysięcy osób opuściło stolicę Timoru Wschodniego, Dili, z obawy przed nowymi starciami sił rządowych ze zbuntowanymi żołnierzami. Poinformowało o tym radio nowozelandzkie. Według rozgłośni sytuacja w timorskiej stolicy jest bardzo napięta. Ulice są patrolowane przez żołnierzy. W ubiegłym tygodniu w starciach sił rządowych z kilkuset byłymi żołnierzami zginęły co najmniej 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Buntownicy palili samochody i dewastowali sklepy. Aresztowano około 100 osób. Ambasady w timorskiej stolicy odwołały część swoich pracowników. Panika wybuchła, gdy mieszkańcy zaczęli dostawać SMS-y z informacją, że byli żołnierze przy wsparciu części policji i wojska zamierzają przypuścić atak na kwaterę główną wojska w stolicy. Jak informuje agencja France Press, miasto opuszczają setki samochodów załadowanych lodówkami i telewizorami. Według naocznych świadków Timorczycy uciekają do wiosek otaczających Dili. Starcia wybuchły 28 marca, gdy blisko 600 żołnierzy zostało zwolnionych za udział w strajku, podczas którego domagali się lepszych warunków pracy i awansów.
Tu Paryż, Radio France International. Trzech amerykańskich żołnierzy zostało zabitych w wyniku wybuchu bomby na trasie ich przejazdu w prowincji Babil na południe od Bagdadu. W innych atakach śmierć ponieśli również dwaj policjanci i dowódca irackiej armii. Niedaleko Kirkuku nieznani osobnicy porwali sześciu inżynierów udających się minibusem do pracy oraz ich kierowcą. Wszyscy są pracownikami przedsiębiorstwa naftowego. Cztery kolejne podziurawione kulami zwłoki odnalezione zostały w różnych dzielnicach Bagdadu. Siły amerykańskie natomiast, zgodnie z oświadczeniem rzecznika armii, zabiły trzech buntowników i zatrzymały trzech innych w czasie operacji przeprowadzonej w pobliżu Samary. W Bagdadzie odbył się dzisiaj marsz protestacyjny szyitów. Jego uczestnicy sprzeciwiali się przesiedleniom, jakie są im narzucane ze względu na nieustające walki między społecznościami wyznaniowymi. Przemaszerowali oni w ciszy spod meczetu, w którym brali udział w nabożeństwie, pod biura radykalnego przywódcy szyitów Moktady al-Sadra. W czasie modlitwy jeden z jego bliskich współpracowników zaapelował do władz, aby znalazły takie rozwiązanie, które pozwoli na powrót rodzin do ich domów. Dania zapowiedziała przedłużenie o kolejny rok misji 500 duńskich żołnierzy w Iraku. Obecny mandat sił duńskich wygasa 1 lipca. W Kabulu, w Afganistanie, w wyniku eksplozji pięciu włoskich żołnierzy zostało rannych, w tym jeden poważnie. Wybuch uszkodził dwa pojazdy opancerzone w południowo-wschodniej części miasta.
Minister obrony Stanów Zjednoczonych Donald Rumsfeld znalazł się w tarapatach podczas wizyty w Atlancie. Demonstranci kilkakrotnie przerywali mu przemówienie, a jeden z uczestników dyskusji przyparł go do muru, zarzucając mu kłamstwa na temat Iraku. W czasie wystąpienia szefa Pentagonu trzy kobiety na sali kolejno rozwijały transparenty z hasłami antywojennymi i wygłaszały oświadczenia oskarżające ministra o zbrodnie wojenne. Agenci ochrony wydarli im transparenty i wyprowadzili na zewnątrz. Czwarty protestujący stanął w przejściu, demonstracyjnie odwrócony plecami do Rumsfelda. W czasie sesji pytań i odpowiedzi były analityk CIA, Ray McGovern, zaatakował Rumsfelda, pytając, dlaczego minister utrzymywał, że rząd ma dowody, iż w Iraku jest broń masowego rażenia i że reżim Saddama Husajna współpracował z Al-Kaidą, chociaż potem okazało się, że to nieprawda. Ochroniarze podeszli do McGoverna, aby go wyprowadzić, ale Rumsfeld ich powstrzymał i wdał się w polemikę. Zwykle pewny siebie i elokwentny, był jednak wyraźnie zaskoczony i nieprzygotowany. Zacinał się i nie potrafił odpowiedzieć na niektóre pytania. Indagowany w sprawie broni masowego rażenia odpowiedział, że nie kłamał, tylko był przekonany, podobnie jak inni, że wywiad wpadł na jej trop i że z czasem będzie znaleziona. Naciskany na temat Al-Kaidy powiedział, że w Bagdadzie jeszcze przed inwazją przebywał należący do siatki Osamy Bin Ladena Jordańczyk Abu Musab Zarqawi, obecnie przywódca irackiej Al-Kaidy. McGovern przygwoździł go jednak stwierdzeniem, był w Bagdadzie, bo się tam leczył w szpitalu. Przypomnijmy, że kilku emerytowanych generałów, weteranów wojny w Iraku, wezwało niedawno Rumsfelda, aby podał się do dymisji. Ich zdaniem minister nie przygotował należycie operacji stabilizacyjnej w tym kraju.
Tu Paryż, Radio France International. Na Bliskim Wschodzie w potyczkach Palestyńczyków z armią izraelską zginął jeden Palestyńczyk. Pięciu aktywistów palestyńskich zostało rannych w czasie wymiany strzałów z żołnierzami izraelskimi w obozie uchodźców w Napluzie. Tymczasem tysiące Palestyńczyków manifestowało w strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu, wyrażając poparcie dla rządu wywodzącego się z Hamasu, bojkotowanego przez państwa zachodnie. Wznosili oni okrzyki wrogie USA typu śmierć Stanom Zjednoczonym, paląc flagi izraelskie, amerykańskie i brytyjskie. Król Jordanii Abdallah II pogratulował premierowi Izraela Ehudowi Olmertowi rozpoczęcia prac jego rządu koalicyjnego. Obydwaj przywódcy ustalili, że spotkają się po wizycie izraelskiego przywódcy w Waszyngtonie. Olmert wybiera się ze swą pierwszą wizytą w funkcji szefa rządu do Stanów Zjednoczonych 21 maja. Liczy on na uzyskanie poparcia prezydenta Busha dla projektu częściowego wycofania z zachodniego brzegu Jordanu. Przywódca Palestyńczyków Mahmud Abbas i premier Olmert przeprowadzili dziś rozmowę telefoniczną, w czasie której omawiali sposoby odblokowania procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Do ich spotkania ma również dojść po wizycie Olmerta w Waszyngtonie. Bruksela zdecydowała przyznać Palestyńczykom pomoc humanitarną w wysokości 34 milionów euro. Ma ona zostać przeznaczona przede wszystkim na żywność, leki i uzdatnianie wody do picia.
Rząd Sudanu i główna frakcja rebeliantów Armia Wyzwolenia Sudanu doszły do porozumienia na temat przepisów układu pokojowego wokół regionu Darfur, choć przyszłość tego porozumienia zależy jeszcze od stanowiska dwóch innych ugrupowań zbrojnych. Ponadto obie strony zgłaszają jeszcze pewne zastrzeżenia do tego porozumienia, które może położyć kres trzyletniej tragedii Darfuru. Negocjacje trwały 2 lata. Mediatorem była Unia Afrykańska. Obecni w Chartumie byli prezydent Nigerii Olusegun Obasanjo i amerykański podsekretarz stanu Robert Zelig, wobec których przywódca rebeliantów Minni Arkua Minnawi podkreślił, że do załatwienia pozostaje kwestia podziału władzy. Jego zdaniem Armia Wyzwolenia Sudanu nie zyska dostatecznej reprezentacji w parlamencie. Dwie inne grupy rebelianckie, NUR i Ruch Równości i Sprawiedliwości, odrzuciły na razie porozumienie. Chartum obawia się natomiast wcielenia rebeliantów do regularnych sił zbrojnych Sudanu, uważa bowiem ich liczebność za przesadną. Zelig podkreślił, że układ zobowiązuje przede wszystkim władze w Chartumie do rozbrojenia arabskich prorządowych bojówek, tak zwanych dżandżawidów, oskarżanych o straszliwe zbrodnie popełniane od początku wojny w Darfurze na ludności murzyńskiej. Gwałty, masakrowanie cywilów, grabież. Zbrodnie tych paramilitarnych oddziałów skłoniły Waszyngton do oskarżenia Chartumu o ludobójstwo. W czerwcu ubiegłego roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wszczął śledztwo w sprawie Darfur. W regionie tym, gdzie od 3 lat zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, do 300 tysięcy wedle maksymalnych ocen, ziemia kryje wielkie bogactwa, ropę naftową, uran i miedź. Jest ten region od lat terenem starć między plemionami osiadłymi a wędrownymi.
Tu Paryż, Radio France International. Papież Benedykt XVI przyjął dzisiaj w Watykanie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso. Ich rozmowy toczyły się wokół przyszłości Europy, budowania jej wspólnoty, przeciwności, z którymi walczyć musi Unia. Poruszono również kwestię odrzucenia Konstytucji Europejskiej przez Francję i Holandię. W ogłoszonej po spotkaniu wspólnej deklaracji obydwaj politycy podkreślili jednak swój optymizm i wiarę w pozytywny przebieg europejskiej integracji dialogu między poszczególnymi wyznaniami i kulturami.
Krytyczne słowa wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Dicka Cheneya pod adresem Rosji wzbudziły największe zainteresowanie podczas wczorajszej międzynarodowej konferencji w Wilnie z udziałem m.in. prezydentów 9 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz wywołały spekulacje o powstawaniu antyrosyjskiej koalicji. W trakcie dyskusji wielokrotnie podkreślano też potrzebę promowania i wsparcia wolności obywatelskich na Białorusi, którą określano jako ostatnią dyktaturę w Europie, czy też zbędną wyspę w poszerzającym się morzu wolności i demokracji. Polski prezydent Lech Kaczyński wezwał do popierania demokratycznej opozycji białoruskiej wszelkimi pokojowymi środkami. Piątkowa prasa rosyjska zareagowała bardzo żywo i obszernie, w szczególności na wspomniane krytyczne uwagi wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych na temat postępowania jej kraju wobec sąsiednich państw. Wróg u bram, tak rosyjski dziennik Kommersant zatytułował artykuł dotyczący konferencji w Wilnie. Faktycznie słowa Dicka Cheneya, czytamy, oznaczały, że ponownie zaczęła się zimna wojna, tylko że teraz przesunęła się linia frontu. Wypowiedź amerykańskiego wiceprezydenta porównano w artykule do przemówienia brytyjskiego premiera Winstona Churchilla w Fulton w 1946 roku, kiedy to po raz pierwszy został użyty termin żelazna kurtyna w odniesieniu do izolacji krajów pozostających po II wojnie światowej pod dominacją Związku Radzieckiego. Moskiewski dziennik wybił ostre słowa Cheneya, takie jak szantaż czy zastraszanie, dotyczące polityki Kremla wobec państw sąsiadujących z Rosją. Gazeta zaznaczyła także, że dotychczas Waszyngton ganił Moskwę za jej działania ustami rzeczników Białego Domu. Natomiast gdy o Rosji wypowiadał się prezydent Bush lub inne pierwszoplanowe postacie amerykańskiej polityki, mówiono o niezawodnym partnerstwie i wspólnej walce z międzynarodowym terroryzmem. Kommersant podkreśla także, że Cheney, stawiając Rosję przed wyborem powrotu na drogę demokracji czy też zostania wrogiem, pokrzyżował nieco wspaniałe propagandowe i polityczne plany Kremla związane z lipcowym szczytem grupy siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata i Rosji w Petersburgu. Z kolei według dziennika Wremia Nowoskiej wileńskie przemówienie amerykańskiego wiceprezydenta było jak wylany na Kreml kubeł zimnej wody. Gazeta tuż obok tego stwierdzenia przywołuje jednak opinię ostatniego przywódcy Związku Sowieckiego, Michaiła Gorbaczowa, który uznał słowa Cheneya za prowokację. Cytowany przez inną gazetę Wiadomości politolog Aleksiej Małaszenko z moskiewskiego centrum Carnegie ocenia, że Cheney jeszcze w czasach pracy w administracji Busha seniora był znany jako jeden z głównych krytyków Rosji, a w Wilnie dokonał dyplomatycznych przygotowań do szczytu G8. Inny ekspert, na którego powołuje się ta gazeta, Borys Szmielew z Instytutu Ekonomicznego Rosyjskiej Akademii Nauk, twierdzi natomiast, że wypowiedzi Cheneya w zestawieniu z oświadczeniami pani Rice przypominają taktykę dobrego i złego policjanta.
Wysłuchaliście Państwo wiadomości naszego dziennika, tu Paryż, Radio France International. Pora na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej. Dzienniki przejrzał i omówi Piotr Kamiński.
Fabrice Nodet-Langlois, dziennikarz Le Figaro, jest zdania, że nad szczytem wileńskim unosił się zapach nowej zimnej wojny. Szczyt poświęcony był przyszłości stosunków Unii Europejskiej i NATO z krajami Europy Wschodniej. W obecności 9 szefów państw, jednego premiera i wielu ministrów reprezentujących Europę od Bałtyku po Morze Czarne, amerykański wiceprezydent Dick Cheney wygłosił przemówienie bardzo krytyczne wobec Białorusi i Rosji, czytamy w dzienniku. I jakby przesłanie nie było jeszcze dostatecznie jasne, jedynym mówcą rosyjskim nie był wysłannik Kremla, lecz Andrii Ilarionow, były liberalny doradca ekonomiczny Putina, który zdymisjonował w grudniu ubiegłego roku, i mnoży od tego czasu ataki na antywolnościowy reżim moskiewski. Cheney nigdy jeszcze nie był tak surowy wobec rządu Putina na takim forum. Wyliczył ataki na swobody obywatelskie, od religii po media, na stowarzyszenia i partie polityczne, stosowanie broni energetycznej w celu zastraszania i szantażu. Rosja musi dokonać wyboru, mówił wiceprezydent, obiecując, że poruszy tę kwestię na szczycie G8 w Petersburgu, gdzie Rosja będzie przewodniczyć. Słowa te mają tym większą wagę, czytamy w Le Figaro, iż zostały wygłoszone w stolicy Litwy, mieście, które jeszcze 15 lat temu należało do Imperium Sowieckiego, leżącym o 170 km od enklawy Kaliningradu i o 30 km od granicy białoruskiej. Cheney przypomniał, że Stany Zjednoczone wspierają finansowo organizacje obywatelskie i kształcą dziennikarzy w krajach byłego Związku Radzieckiego, by rozwijać demokrację. To właśnie na ten typ działalności powoływał się Kreml, by uzasadnić nową ustawę ograniczającą działalność organizacji pozarządowych. Prezydent Lech Kaczyński, współgospodarz spotkania, podkreślił konieczność wspierania kolorowych rewolucji. Przyjęto zasadę powołania Funduszu Pomocy dla Demokracji. Prezydent Litwy, Valdas Adamkus, reagując na kuluarowe komentarze, podkreślił, że nie była to konferencja antyrosyjska i wyraził nadzieję, że Rosjanie wezmą udział w przyszłych takich posiedzeniach. Niemcy, Wielka Brytania i Belgia wysłały tam swoich ministrów. Francja, natomiast uważająca tradycyjnie, iż nie należy irytować Moskwy, ograniczyła się do niższego szczebla, wysyłając do Wilna szefa Wydziału Europejskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czytamy w Le Figaro. Dziwiły się również media rosyjskie, jak czytamy w Le Monde. Dziennikarz Radia Echo Moskwy zastanawiał się, dlaczego Mołdawia, Gruzja, Ukraina i Rumunia wysłały do Wilna swych najwyższych przedstawicieli, a Moskwa tylko radcę ambasady. Dziennik cytuje replikę rzecznika Kremla Dmitra Pieskowa, który oświadczył, że nie ma na świecie jednego standardu demokracji dla wszystkich. Le Monde przypomina, że argument ten, jakoby Rosja miała swoją własną drogę do demokracji, wysuwany jest często w obliczu oskarżeń o jej gwałcenie. Podobne pretensje wobec wypowiedzi Dicka Cheneya zgłosiły też w Moskwie partie komunistyczne i nacjonalistyczne, czytamy w dzienniku. Szczególnie uraziło Rosję przypomnienie, że Litwa, Łotwa i Estonia były przez całe lata nielegalnie okupowane, czego, jak wiadomo, Rosja nie przyjmuje do wiadomości, powołując się na stalinowskie referenda. Ponieważ zaś Czynej skrytykował stosowanie broni energetycznej jako środka nacisku na kraje ościenne, mówiąc wprost o szantażu i manipulacji, rzecznik Kremla powiedział, że celem Rosji nie jest rozwój demokracji i gospodarki u sąsiadów, lecz wzrost stopy życiowej Rosjan. W tym kontekście, pisze Le Monde, Gruzja i Ukraina wspomniały o wystąpieniu ze wspólnoty niepodległych państw, która wiąże je gospodarczo, a de facto i politycznie z Moskwą. Broń energetyczna poszła w ruch również na drugiej półkuli, jak to wynika z nadzwyczajnego szczytu w Argentynie. Oficjalnie zakończył się on kompromisem, a Le Monde publikuje zdjęcie czterech prezydentów Argentyny, Brazylii, Wenezueli i Boliwii, jak brykają oni wesoło przed fotografami. W istocie jednak nacjonalizacja gazu boliwijskiego przez prezydenta Moralesa, uzgodniona uprzednio w Hawanie z Fidelem Castro i prezydentem Wenezueli Hugo Chavezem, budzi najwyższe zaniepokojenie u sąsiadów. Prywatnie i anonimowo, czytamy w korespondencji dziennika, Brazylijczycy mówią o dwulicowej polityce Chaveza, który wdrożył projekt wielkiego gazociągu mającego eksportować gaz wenezuelski do Brazylii i Argentyny w otwartej konkurencji właśnie z Boliwią, choć sam podaje się on za najlepszego przyjaciela Moralesa. Doradca prezydenta Luli, Marco Aurelio Garcia, nie posuwa się aż tak daleko, acz przyznaje, że dyskusja na szczycie była burzliwa, a Chavez ma co najmniej szczególne maniery i preferencje. Profesor stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Torquato di Tellia w Buenos Aires, Brazylijka, pani Monika Hirst, powiada, że wpływ Chaveza jest fatalny, a ideologiczna polemika czyni z energii czynnik podziałów na kontynencie, choć powinna by ona być czynnikiem integracji. Prezydent Urugwaju mówił wczoraj w Waszyngtonie o dwustronnym porozumieniu wolnorynkowym. Region trzęsie się w posadach, czytamy w Le Monde. W gazetach pełno też afery Clearstream, przy czym Libération analizuje tę kwestię w szerszym kontekście zmierzchu Chiraca, nie tylko sporządzając przegląd skonsternowanej prasy zagranicznej, lecz zapowiadając bezlitosny film poświęcony karierze prezydenta, który wejdzie na ekrany pod koniec miesiąca. Książka dyrektora Le Point, François-Olivier Gisberta, Tragedia prezydenta, to bestseller. Po trzech dniach trzeba było robić dodruk, wydawca doliczył się dotąd 300 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Film w skórze Jacques'a Chiraca może więc liczyć na podobny sukces. Okaże się, czy aureola otaczająca we Francji funkcję prezydencką oprze się ostatnim wstrząsom, pisze dziennik. Film wychodzi z podobnego co książka założenia Teraz powiemy wszystko. Tyle, że materiały filmowe nie były wcale tajne. Po prostu albo zostały zapomniane, albo nikt ich dotąd nie oglądał. Spały sobie na półkach Państwowego Archiwum Audiowizualnego INA. Realizator Michel Royer ogląda te archiwa nieustannie od 20 lat, pracując nad różnymi filmami dokumentalnymi, i zdumiał go fakt, że wszędzie tam pełno Chiraca. Przed rokiem 95 nie mógł się on nasycić telewizją. Bywał wszędzie, w programach rozrywkowych, w bardzo popularnej audycji o zwierzątkach domowych 30 milionów przyjaciół. Film stanowi montaż fragmentów tysiąca programów telewizyjnych, w których wystąpił prezydent. Jego współrealizatorem jest telewizyjny satyryk Karl Zero. Tematyka ta sama co w książce. Wyborczy cynizm, sztuka mordowania rywali, żadnych osiągnięć. I film i książka suną jednak po cienkiej krawędzi, gdzie radosna masakra w każdej chwili popaść może w demagogię, pisze Libération. Sieć sal kinowych, która będzie film rozpowszechniać, miała wątpliwości z powodu osoby Karla Zero, który, powiedzmy na marginesie, nie wszędzie cieszy się szacunkiem. Ale pokusa obejrzenia tych obrazków okazała się potężniejsza, powiada dystrybutor.
Dzisiejsze dzienniki paryskie przejrzał dla Państwa i omówił Piotr Kamiński, tu Paryż, Radio France International. Co nowego w Europie? Przed mikrofonem ponownie Piotr Moszyński.
Eurobarometr opublikował w piątek wyniki sondażu, który objął blisko 25 tysięcy osób mieszkających w 25 krajach Unii Europejskiej, a jego przeprowadzenie zajęło ponad miesiąc. Z rezultatów wynika, że praktycznie połowa, dokładnie 49% mieszkańców Unii, jest zadowolonych z członkostwa swojego kraju we wspólnocie. Polacy sytuują się powyżej średniej. Członkostwo w Unii uważa za dobrą rzecz ponad połowa z nich, 52%. Najbardziej zadowoleni są Luksemburczycy, Holendrzy i Irlandczycy. Dużo bardziej krytyczni są Austriacy. 1 na 3 uważa, że członkostwo ich kraju w Unii jest złą rzeczą, a także Brytyjczycy, Finowie i Szwedzi, mniej więcej 1 na 4.
Z tego samego sondażu wynika, że aż 67% Europejczyków uważa Unię Europejską za nowoczesną i demokratyczną. Są jednak też negatywne uwagi. 49% ankietowanych opisuje Unię Europejską jako technokratyczną, zaś 43% jako nieskuteczną. Najwięcej takich uwag jest w krajach skandynawskich. Poglądy takie podziela tylko 1/4 Polaków.
Prawie tyle samo z nich deklaruje, że Unia Europejska ma dla nich pozytywne konotacje, takie jak postęp albo lepsza przyszłość. To o 8 punktów procentowych więcej niż średnio w całej Unii. 58% Polaków jest przekonanych, że w Unii sprawy idą w dobrym kierunku. Tyle samo optymistów jest wśród Łotyszy, a w największym stopniu w jasną przyszłość Unii wierzą Litwini. Średnia w całej Unii to tylko 39%. Najbardziej pesymistyczni są Francuzi, wśród których niewiarę w pomyślny rozwój Unii wyraża 48% ankietowanych.
Pesymizm dominuje szczególnie, kiedy Europejczycy pytani są o sprawy krajowe i część badanych z pewnością przez ten pryzmat ocenia sytuację całej wspólnoty 25. 43% uważa, że sprawy krajowe idą w złym kierunku, a tylko 34%, że w dobrym. Najbardziej zaniepokojeni rozwojem sytuacji w swoim własnym kraju są obywatele starej Unii Europejskiej. Francuzi 68%, a ponad 20 punktów procentowych za nimi Portugalczycy, Włosi i Brytyjczycy. O tym, że sytuacja w kraju idzie w dobrym kierunku, przekonanych jest 37% Polaków, czyli trochę więcej niż średnia unijna.
Jednocześnie 9 na 10 obywateli Unii twierdzi, że jest zadowolonych z życia osobistego, 84% zaś jest zadowolonych z życia zawodowego. Między nowymi a starymi krajami członkowskimi jest niewielka różnica. W nowych krajach satysfakcję z życia osobistego deklaruje 84% ankietowanych, w starych zaś 91%. Z życia w Polsce zadowolonych jest 87% Polaków, czyli o mniej więcej 10 punktów procentowych mniej niż Duńczyków, Finów, Szwedów, Hiszpanów i Luksemburczyków. Najmniej zadowolonych z życia w swoim kraju jest wśród Węgrów tylko 59%. Nieco ponad 1/3 Europejczyków przyznaje, że z trudem wiąże koniec z końcem. W Polsce takich osób jest 39%. Najwięcej trudności w wiązaniu końca z końcem mają Portugalczycy, najmniej zaś Szwedzi.
Eurobarometr dostarcza też danych o zainteresowaniu Europejczyków innymi krajami Unii Europejskiej i integracją europejską. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w innym kraju Unii Europejskiej było 37% Europejczyków. Bardziej mobilni okazali się mieszkańcy Europy Północnej niż Południowej. Badania Eurobarometru nie potwierdzają przeświadczenia o wyjątkowej ruchliwości Polaków. W innym kraju Unii Europejskiej było ostatnio 22% z nich, czyli znacznie poniżej średniej europejskiej.
Europejczycy generalnie bardziej interesują się sprawami krajowymi niż europejskimi. 30% z tych, którzy śledzą wydarzenia w swoim kraju, twierdzi, że w ogóle nie interesuje się polityką europejską. 72% twierdzi, że od czasu do czasu dyskutuje na temat wydarzeń krajowych, a o 13 punktów mniej na tematy europejskie.
Ankieterzy wykazali się w tej kwestii wzmożoną czujnością, bo sprawdzili, na ile deklarowane zainteresowanie pokrywa się z realną, podstawową wiedzą o Unii Europejskiej. Przeprowadzili w tym celu mały test. Zadali mianowicie ankietowanym 3 proste pytania. Czy Unia Europejska liczy 15 członków? Czy eurodeputowanych wybierają bezpośrednio obywatele Unii Europejskiej? I czy każdy kraj ma swojego komisarza? Wśród ludzi określających się jako zainteresowani wszystkie poprawne odpowiedzi znało jedynie 30%. Ogółem dobrze odpowiedziało tylko 22% Europejczyków. Wynikałoby z tego pośrednio, że nawet ci, którzy czasami dyskutują o Europie, nie zawsze wiedzą, o czym dyskutują.
W omówieniu europejskich nastrojów przygotowanym przez Piotra Moszyńskiego wziął udział również Krzysztof Rutkowski, a Państwo słuchacie nadal Paryża, Radia France International. Przechodzimy do części magazynowej naszej audycji. Pierwszym z nich będzie kronika filmowa Anny Rzeczyckiej.
Biała niedźwiedzica na tle białej skały lodowej. Biała plama na białym tle. Nie, to nie jest płótno Malewicza. To początek nowego francuskiego filmu dokumentalnego poświęconego zwierzętom. Autorem komentarzy Białej Planety, wyreżyserowanej przez Thierry Dagoberta i Thierry Pianatido, jest słynny francuski podróżnik i znawca Arktyki Jean-Louis Etienne. Film, technicznie bez zarzutu, jest zapierającym dech spektaklem z udziałem karibu, fok, wilków i białych niedźwiedzi. Niektórzy mogą uznać to za denerwujące, ale wejściu poszczególnych grup aktorów na scenę towarzyszy za każdym razem inny motyw muzyczny. Planeta, panoramiczna wizja Arktyki to kolejne dzieło z bogatej już serii dokumentów ze zwierzętami w rolach głównych. Publiczność za nimi przepada i każda nowa premiera wzbudza emocje, bardziej nawet dorosłych niż widowni dziecięcej. Film Dagoberta i Pianatide na ekrany kin miał wejść w tym samym momencie co Marsz Pingwinów Luca Jacquet. Oba kręcone były w 2003 roku. Ekipa pracująca na Arktyce minęła się jednak z letnią migracją Karibu. By móc ją utrwalić na taśmie filmowej, należało przełożyć zdjęcia o rok. I w konsekwencji, kiedy Marsz Pingwinów eksplodował w Stanach Zjednoczonych, praca nad Białą Planetą dopiero dobiegała końca. Oszałamiający światowy sukces filmu o królewskich mieszkańcach Antarktydy zachęcił producentów do pójścia za ciosem i w przygotowaniu są kolejne filmy o zwierzętach. Zielona Planeta kręcona będzie w Amazonii, nowy film Luca Jacquet, Lis i dziecko gdzieś w Europie. W robocie jest także film o wilkach i film o słoniach realizowany w Tajlandii. Nie tak dawno, przypomina Jean-Pierre Bailly, producent ostatniego Trapera, Nicolas Vanier, ludzi zajmujących się dokumentami przyrodniczymi traktowano z wyniosłym pobłażaniem. Dzisiaj nikt już nie ma odwagi wyśmiewać gatunku. Filmy o florze i faunie stały się żelazną pozycją każdego szanującego się kina. Początki ogromnej kariery filmów o zwierzętach sięgają późnych lat 80. Szukać ich należy we Francji, gdzie produkcją filmową zajął się pewien wielki miłośnik i obrońca zwierząt, skądinąd także aktor, scenarzysta i reżyser Jacques Perrin. W 1989 roku wyprodukował on Naród małp Gérarda Vienne, w 96 Mikrokosmos Claude'a Nuritzani, a w 2001 roku Makrokosmos Podniebny taniec. Dowiódł tymi dokumentami, że filmy poświęcone przyrodzie doskonale pasują do dużego ekranu i co więcej, mogą liczyć na prawdziwy sukces. Jak zauważa Perrin, ich celem nie jest jedynie pokazanie życia zwierząt. Spełniają one wiele różnych innych ważnych funkcji. Przede wszystkim uczulają widzów na problematykę środowiska naturalnego i uprzytamniają im, jakie groźby wiszą nad naszą zieloną na razie planetą. Dzisiejsza moda na filmy o przyrodzie kojarzy się Jacquesowi Perrin z modą na filmy polityczne z lat 70. Przyznaje on jednak równocześnie, że w sytuacji dużego zapotrzebowania i dużego powodzenia rodzi się zagrożenie pojawienia się na rynku filmowym byle czego, rzeczy miałkich, kręconych na prędce, przepełnionych szlachetnymi ideami, ale bez najmniejszej wartości kinematograficznej. Spodziewa się on także, że moda na filmy o naturalnym otoczeniu człowieka, tak jak każda moda, za jakiś czas minie. Być może po to, by odrodzić się 30 lat później.
Wysłuchaliście Państwo kroniki filmowej Anny Rzeczyckiej. Tu Paryż, Radio France International. Kilka minut ekonomii i jak zwykle Piotr Błoński.
Co dawał wcześniej do zrozumienia prezes Trichet? Centralny Bank Europejski postanowił wczoraj utrzymać stopę procentową na niezmienionym poziomie 2,50, czego spodziewano się na rynkach i co dawał wcześniej do zrozumienia prezes Trichet, mówiąc, że najbardziej prawdopodobnym terminem podniesienia stopy jest czerwiec. Na konferencji prasowej we Frankfurcie stwierdził on, że gospodarka przyspieszyła swój wzrost w pierwszym kwartale i według najświeższych wskaźników utrzymuje tę dynamikę w drugim, co potwierdza prognozy jej stopniowego wzmocnienia. Dodał, że spełnione są wszystkie warunki dalszego wzrostu, a mimo gwałtownej podwyżki cen ropy naftowej, czynniki ryzyka są zrównoważone. Jak należy to rozumieć? Szybszy wzrost to większy nacisk inflacyjny, czyli powód do podniesienia stopy procentowej. W istocie inflacja w strefie euro wyniosła 2,2% w marcu, ale już 2,4% w kwietniu. Analitycy spodziewają się więc, że na następnym posiedzeniu Rady Banku na początku czerwca podejmie ona decyzję o podniesieniu stopy procentowej o ćwierć punkta. Tym bardziej, że Rada będzie wolna od obawy przed zarzutem hamowania wzrostu gospodarczego. Skoro dynamika jest silna, wskaźnik zaufania przedsiębiorców wysoki, masa monetarna pęcznieje, a wolumen kredytów dla sektora prywatnego rośnie. Niektórzy analitycy uważają nawet, że utrzymanie stopy na dotychczasowym poziomie zawdzięczać należy umocnieniu kursu euro w stosunku do dolara. Czynnik ten sam bowiem ogranicza na krótką metę inflację. Aprecjacja euro niepokoi za to ministrów finansów strefy euro, którzy zebrali się w Brukseli w ramach tzw. Eurogrupy wczoraj po południu, tradycyjnie w przeddzień szczytu ministrów finansów całej Unii. Euro warte jest już znowu 1,25 dolara. Ten wysoki kurs utrudnia eksport, akurat w czasie, gdy popyt światowy jest nader żywy. Wprawdzie przytępia on ostrze podwyżki ropy naftowej, którą handluje się w dolarach, ale jedno nie równoważy drugiego. Ministrowie finansów strefy euro zobowiązali się do niewywierania nacisków na Centralny Bank Europejski, werbalnych oczywiście, bo innymi środkami nie dysponują, ale wiadomo, że podniesienia stopy procentowej boją się jak zarazy. Każdorazowo podraża ono dług publiczny i pogłębia deficyt. Ale czy europejska stopa procentowa zostanie podniesiona tylko o ćwierć punkta? Ekonomiści spodziewają się, że do końca roku przekroczy ona poziom 3% i nazywają to normalizacją, bo stopa europejska jest znacznie niższa od amerykańskiej i brytyjskiej, co z kolei hamuje dopływ międzynarodowego kapitału. Zaletą obecnej polityki Centralnego Banku Europejskiego wydaje się być jej widoczność na średnią metę. Decyzje są zgodne z oczekiwaniami rynku, a kierunek wyznaczony na wiele miesięcy naprzód. Taka stabilność zawsze sprzyja gospodarce. A propos rządowych nacisków na banki. O możliwości wymuszania decyzji na banku centralnym marzą zawsze rządy chcące finansować swoje obietnice przez deficyt, czyli zaciąganie długów u obywateli, którzy niestety przeważnie nie zdają sobie z tego sprawy. Niezależność Centralnego Banku Europejskiego jest jednym z większych osiągnięć unijnych. Nawet we Francji, gdzie przed wprowadzeniem euro rząd miał przewagę nad bankiem centralnym, umysły powoli dojrzały. Do tego stopnia, że wczoraj przewodniczący Komisji Finansów Senatu Jean Arthuis zapowiedział, że złoży projekt reformy Banku Francji, a w nim propozycję zniesienia Rady Polityki Monetarnej. Rada ta funkcjonuje od 1994 roku jako gwarant niezależności banku, bo jej członkowie są nieodwołalni przed końcem kadencji, ale mianowani przez rząd. Według tego senatora wystarczy, że Rada Generalna Banku, czyli jego instancja kierownicza, zbierać się będzie jako komitet monetarny w razie potrzeby, na przykład dla omówienia decyzji Centralnego Banku Europejskiego. A członków Rady Generalnej nie będzie jak dotąd mianować tylko rząd, lecz że zasiadać w niej będzie po dwóch przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego i Senatu, obok mianowanych przez rząd prezesa i dwóch wiceprezesów. Miałby to być dalszy krok ku niezależności Banku Centralnego, a równocześnie ku większemu zaangażowaniu parlamentu.
Było to kilka minut ekonomii i Piotr Błoński. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International.
Postscriptum, Stefan Rigger.
W niedzielę rano, 30 kwietnia, obudziliśmy się we Francji trochę bardziej jeszcze osamotnieni i bezradni w obliczu osaczającej nas zewsząd politycznej poprawności. Opuścił nas najbardziej bezlitosny z jej pogromców. Owszem, Jean-François Revel, który odszedł w 82 życia, ostatnimi laty mało się już udzielał, lecz przynajmniej wiedzieliśmy, że tam gdzieś jest, na wyspie Świętego Ludwika i nieustannie czuwa. Wyglądał trochę, zwłaszcza pod koniec życia, jak stary indiański wódz albo sędziwy mnich buddyjski, aczkolwiek mnichem tybetańskim i prawą ręką Dalaj Lamy został akurat jeden z jego synów, Mathieu Ricard. Drugi syn przeszedł na judaizm, córka zaś na prawosławie. Musiały się zatem toczyć wielce ożywione dyskusje w rodzinie owego bezwzględnego ateusza i wolterianina, jakim był zawsze Revel. Zaowocowało to zresztą pasjonującą książką w formie dialogu Mnich i filozof, która stała się bestsellerem i trafiła też do Polski. Jean-François Revel, umysł niesłychanie wszechstronny, był po trochu wszystkim. Filozofem, pisarzem i dziennikarzem, członkiem Akademii Francuskiej, specem od malarstwa i literatury. Wydał esej o Pruście i antologię poezji. Smakoszem i bon vivant, o urokach gastronomii też się rozpisywał. Lecz nade wszystko, gdybym miał go w dwóch słowach podsumować, rzekłbym, że był wolnomyślicielem i niezrównanym, ciętym polemistą. Wieczny heretyk i outsider, postać nietypowa we francuskim świadku intelektualnym, zapatrzonym we własny pępek, Revel miał barokowy dość życiorys. Jako młodzieniec zerwał z ojcem petenistą, włączając się do ruchu oporu. Potem skończył prestiżową École Normale, ale zbyt wcześnie założył rodzinę i musiał ją wyżywić. Ruszył w świat, był nauczycielem w Algierii, następnie profesorem w Meksyku, gdzie zaprzyjaźnił się z Buñuelem i Octavio Pazem, wreszcie w Instytucie Francuskim we Florencji, gdzie doznał iluminacji artystycznej. Opanował kilka języków, liznął wielu kultur, poznał ułomności różnych ustrojów politycznych. Po powrocie do Francji przedzierzgnął się z profesora w dziennikarza, lecz wciąż zależało mu na jednym – nie dać się zaszufladkować, wznieść się ponad francuski prowincjonalizm i szowinizm, uprawiać różne ogródki. Łapał się też za wszystko. W latach 70. kierował z werwą tygodnikiem L'Express, aż do dnia, gdy nowy właściciel, brytyjski magnat Jimmy Goldsmith, wyrzucił jego zastępcę Olivera Todda. Było to po zwycięstwie Mitterranda w 81 roku. Todd, sympatyzujący z lewicą, zamieścił portret Giscarda nieodpowiadający kanonom greckiej urody. W minutę po decyzji Goldsmitha Revel złożył dymisję, chociaż z dwojga złego wolał już Giscarda, ale zasady są zasadami. Kiedyś nawet był mitterrandystą, ale gdy socjaliści skumali się z komunistami, miarka się przebrała. Revel był odtąd dla dobrze myślącej lewicy renegatem i reakcjonistą. To fakt, że sobie zasłużył. Jako jeden z pierwszych, począwszy od lat 50., bezlitośnie zwalczał komunizm i w ogóle wszelkie formy umysłowego zaczadzenia. W kolejnych książkach ani Marx, ani Jezus, nowa cenzura, pokusa totalitarna, jak kończą demokrację, bezużyteczna wiedza, niezmordowanie tępił wszelkie formy kłamstwa i przesądów, przeciwstawiając im gołą prawdę faktów. Demaskował bezlitośnie bzdurę i perfidię komunizmu, nieustannie przestrzegając demokrację, ustrój jakże kruchy przed grożącym jej śmiertelnym zagrożeniem. Pod tym względem był we Francji w przeciągu minionego półwiecza umysłem najbardziej bezkompromisowym. Gdy upadł komunizm, stracił poniekąd ulubionego przeciwnika, nawet jeśli w ostatnim swym eseju z 2002 roku znalazł sobie jego erzac w antyamerykańskiej obsesji. Ostatnio nie zawsze z nim do końca się zgadzałem. Niuans nie był najmocniejszą stroną Revela. Nad inteligenckie wydziwianie przedkładał zawsze zdroworozsądkową maczugę, w czym był niezastąpiony w poprzednich dziesięcioleciach, ale co zatrącało pewnym manicheizmem w czasach, gdy świat się mocno skomplikował. Lecz definicja zaczadzenia umysłu lub przesądu, jaką znajdujemy w jego pamiętnikach, wydanych pod ładnym tytułem Złodziej w pustym domu, pozostanie wiecznie aktualna. Właściwością przesądu jest to, pisał Jean-François Revel, że nie uświadamiamy sobie tego, iż jest przesądem. Przesąd wznosi dźwiękoszczelną ściankę między przekonaniami a wiedzą. Czy w mózgu mamy 3 gramy, czy też 3 tony inteligencji, to jest bez znaczenia. Naszą zdolność do myślenia przesąd trzyma z równym powodzeniem na dystans. Burzmy zatem ścianki, dzisiaj już niestety bez pomocy Revela.
Było to postscriptum Stefana Rigera. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Magazyn nowinek naukowo-technicznych Eureka i Piotr Rosachowicz.
Francuska Agencja Innowacji Przemysłowych, a właściwie prezydent Francji Jacques Chirac, zapowiedzieli w ubiegłym tygodniu, że przeznaczają na dofinansowywanie nowych, prawie że futurystycznych, 6 projektów francusko-europejskich sumę 236 milionów euro. W poprzedniej Eurece przedstawiliśmy 3 z nich, dzisiaj dalsze 3. Najwięcej funduszy agencja przeznacza dla francusko-niemieckiego programu KERO, który wspólnie parafowali ministrowie ekonomii obu krajów. Aż 90 milionów euro. Oczywiście nie musimy dodawać, że pilotująca ten projekt firma Thomson liczy też na sporą kontrybucję ze strony Niemiec, bowiem całkowity koszt wprowadzenia projektu KERO ma wynieść około 250 milionów euro. Bardzo często opisuje się go jako bezpośredniego konkurenta dla wyszukiwarki Google, ale należy tu podkreślić, że wyszukiwarka to zaledwie jeden z 7 wykonywanych przez KERO zadań. Pozostałych 6 podprojektów KERO nie ma nic wspólnego z Google czy Yahoo. France Telecom prowadzi projekt dotyczący funkcjonowania portali z multimediami. Thomson pracuje nad zarządzaniem wszystkich mediów cyfrowych. Francuski Krajowy Instytut Audiowizualny INA pracuje nad wprowadzaniem do systemu wszystkich cyfrowych rozwiązań multimedialnych. Kierujący programem KERO Philippe Fabon ma nadzieję, że pierwsze owoce prace przyniosą jeszcze pod koniec tego roku. Chcielibyśmy, aby udało się nam, tak jak udało się Airbusowi, mówi, porównując projekt KERO do innego projektu francusko-niemieckiego. TVMSL, czyli mobilna telewizja bez żadnych granic, telewizją mobil sans limit, to kolejny projekt wspierany przez francuską Agencję Innowacji Przemysłowych na wysokości 38 milionów euro. Prowadzi go Alcatel, a według wstępnych szacunków ma on kosztować około 100 milionów euro. Projekt ten już prowadzony, dodatkowe pieniądze tylko przyspieszą. Projekt pilotuje oddział Alcatela o nazwie Alcatel Broadcast Mobile, a jego szef Olivier Cost mówi, cytuję, dzięki niemu swe wysiłki będą mogli spojrzeć tacy światowi potentaci jak Philips, Deepcom w przypadku chipów czy Sarem w przypadku terminali. Do końca przyszłego roku, roku 2007, program ma zająć się opracowaniem zupełnie nowego standardu naziemnej i satelitarnej telewizji mobilnej. Jedynym jego minusem jest na razie konieczność nadawania na mierzonych w hercach nowych częstotliwościach naziemnych. I ostatni z lansowanych przez prezydenta Chiraca projektów to projekt stosunkowo nowego w przemyśle francuskim, ale nie na świecie, samochodu o napędzie hybrydowo-elektrycznym firmy PSA Peugeot Citroën. Konstruktor w styczniu wyjawił pierwsze próby wprowadzenia na rynek światowy swych pojazdów o napędzie dieslowsko-elektrycznym, tak aby można było zacząć masowo sprzedawać wspomniane samochody już w roku 2010. Trafia to na podatny grunt, głównie z powodu ciągle drożejącego paliwa. Trzeba przyznać, że perspektywa samochodu palącego zaledwie niecałe 3,5 litra oleju napędowego na 100 km jest niezwykle kusząca. Ma to być również samochód bardzo ekologiczny, gdyż znacznie obniżone zostaje przy nim wydalanie do atmosfery dwutlenku węgla do zaledwie 90 gramów na kilometr. W realizacji tego projektu, którego kosztów i dofinansowania Francuskiej Agencji Innowacji Przemysłowych jeszcze nie poznaliśmy, udział mają wziąć takie firmy jak znane Bosch, Valeo i Michelin, a także producent akumulatorów samochodowych Saft. Do informacji tych dodajmy i te, że wspomniana francuska Agencja Innowacji Technologicznych posiada obecnie około 1,7 mld euro do rozdania, a omawiane 250 000 stanowi jej pierwsze rozdanie. Ma ona popierać projekty europejskie wobec faktu, że na przykład w Chinach jest prawie 1 000 000 naukowców, czyli 5 razy więcej niż we Francji. Japonia i Stany Zjednoczone ciągle popierają, głównie finansowo, wprowadzanie wszelkich nowych technologii. Stąd ubiegłoroczne utworzenie wspomnianej agencji, na której czele stoi szef korporacji Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa. Prezydent Francji Jacques Chirac, ogłaszając w ubiegłym tygodniu francuskie dotacje, chce tej agencji nadać, jak się sam wyraził, wymiar ogólnoeuropejski.
Był to magazyn nowinek naukowo-technicznych Eureka, przygotowany i przedstawiony przez Piotra Rosachowicza. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Ostatnią pozycją naszej audycji będzie dzisiaj magazyn literacki, który przygotowała jak zwykle Sylwia Gibbs.
Od czasu do czasu eseista i filozof Pascal Quignard pisze powieść, jak gdyby krótkie sentencje, aforyzmy, okruchy myśli, z których zbudowane jest jego wielotomowe Ostatnie Królestwo, wyróżnione w roku 2000 Nagrodą Goncourtów, stawały się nagle niewystarczające, jak gdyby chciał nas wciągnąć za pośrednictwem postaci, dialogów, fikcji literackiej w świat przedstawiony, w którym liczą się naprawdę miłość, wierność i muzyka, najważniejsza, jeżeli jest celem, nie środkiem. Na samym początku najnowszej powieści Quignarda zatytułowanej Villa Amalia jej bohaterka odkrywa zdradę ze strony własnego męża i postanawia odejść. Pamiętamy pustelnię Marin Marena we wszystkich porankach świata. Unhidden, po angielsku ukryta, opuszcza dom, Paryż, Francję i oczywiście męża. To, co najważniejsze, tak łatwo przenieść w inne miejsce, pisze Pascal Quignard. Innym miejscem stanie się dla jego bohaterki Villa Amalia na wyspie w Zatoce Neapolitańskiej. Będzie tam żyła naprawdę, choć niekoniecznie szczęśliwie. Piękno śródziemnomorskich krajobrazów i muzyka są w powieści Quignarda wszechobecne. Unhidden jest pianistką.
Nie interpretowała, lecz improwizowała. Odczytywała po raz drugi partyturę, a raczej to, co z niej chciała zapamiętać, bez ozdobników, bez harmonii, niespokojnie szukając zagubionego tematu, esencji tematu.
Festiwalu Frankofonii ukazała się czwarta powieść Chinki Wei Wei pod tytułem Une fille Zhuang, dziewczyna Zhuang. Powieść najwyraźniej autobiograficzna i która mogłaby być dalszym ciągiem głośnej powieści innego chińskiego pisarza Dai Sijie pod tytułem Balzac i chińska krawcówna. Przetłumaczyła ją z francuskiego na język polski Maria Braunstein. Pamiętamy piękną krawcównę, wtajemniczoną przez zakochanych w niej Ma i Lua w arkana literatury francuskiej, zakazanej w maoistowskich Chinach. Pamiętamy, że porzuca w końcu rodzinną wieś i ukochanego, by szukać szczęścia w dużym mieście. Balzac uświadomił jej, że uroda kobiety jest skarbem, który nie ma ceny. Brzmiało ostatnie zdanie. 20 lat później Chiny potrzebują tłumaczy. Wei Wei, która chciała zostać lekarką, niechętnie studiuje język francuski na tekstach propagandowych, aż przypadkiem trafia w bibliotece na starą edycję drugiego tomu Nędzników Victora Hugo. Tak zaczyna się jej miłość do języka francuskiego.
Voilà la vie dans un grand souffle, les mains sur les barreaux du lit, mes petits pieds dans des pantoufles, à vouloir parler, être compris, et tout savoir du paysage et des lumières du quartier, puis tenir tête avec courage au chat gentil qui m'a griffé. C'était l'enfance, l'enfance.
Dziś Wei Wei mieszka w Wielkiej Brytanii i pisze po francusku. Globalizacja nie zna granic. Z Chin wyjechała jako stypendystka do Paryża, żeby napisać doktorat, oczywiście o Victorze Hugo. Tu zastaje ją masakra na placu Tiananmen. Mówi: nie jestem dysydentką, ale nie mogłam wrócić. Wiedziałam, że nie będę mogła przyzwyczaić się do mówienia tego, czego nie myślę i do myślenia tego, czego nie mówię. czwarta powieść Wei Wei o tym, jak zakochała się w języku francuskim, ilustruje wizualny charakter języka chińskiego i dźwiękowy francuszczyzny. W liceach francuskich pojawił się tymczasem nowy przedmiot – język chiński. Powieść Wei Wei znajdzie się być może w programach lektur szkolnych, tak jak kilka lat temu Balzac i chińska krawcówna Dai Sijie.
Millions de Chinois, et moi. Avec ma vie, mon petit schéma, mon masque de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou.
Trzy życia Łucji, Le Trois Vies de Lucie to najnowsza powieść Jegora Grana, Rosjanina, który został Paryżaninem w 10 roku życia. Nie wiem, czy Gran widział film Krzysztofa Kieślowskiego Przypadek o młodym człowieku, którego życie przybierało zupełnie inny bieg, w zależności od tego, czy dążył lub nie na pociąg. Narzędzie Fatum, pociąg Kieślowskiego, u Grana ma formę umownej literackiej gry. Historia tego samego małżeństwa przedstawiona jest w trzech wersjach. Na lewej stronie książki André i Lucie mają córkę, na prawej syna. Na lewej stronie André ma poglądy lewicowe, na prawej prawicowe. Na obu stronach trwają przygotowania do proszonej kolacji, na którą przyjść mają niejacy Duperré, podczas gdy małżonkowie 15 lat po ślubie myślą o różnych formach rozwodu. Album reprodukcji Cézanna leży na stole w salonie, donosi Gran, z dokładnością pisarza realisty, którym, jak twierdzi, nie jest. Fakt, że dotychczas widziano w nim raczej humorystę. W trzech życiach Łucji stawką jest właśnie życie, gdyż i na lewej, i na prawej stronie książki jeden z partnerów szykuje zamach na drugiego. Ale oddajmy głos autorowi, któremu głosu użyczył Krzysztof Rutkowski.
Trudno sobie wyobrazić literaturę bez pary męsko-damskiej, która tak dobrze pasuje do gry literackiej. Mogę chcieć zabić własną żonę, nie realizując na razie tego pragnienia. Ona też może chcieć mnie zamordować ze spotkania obu pragnień. Wierzę się, egzystencja ograniczona, ale pokojowa.
Właśnie tak wygląda życie Lucie i André w trzeciej wersji, która, kiedy przyjrzeć jej się z bliska, jest sumą dwóch poprzednich, ale nie całkiem. Wyobraźmy sobie, że wystarczyłoby kilka manewrów komputerowych, by i nasze życie przybrało dowolny bieg.
Wysłuchaliście Państwo magazynu literackiego Sylwii Gibbs, tu Paryż, Radio France International. Nasza popołudniowa audycja dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania wieczornego wydania o godzinie 23, które przygotuje Anna Bernhardt. A ja życzę Państwu już miłego wieczoru i miłego weekendu i do usłyszenia.